Halo Radio. Mówi wszystko.
To jest Halo Radio. Halo Radio, przy mikrofonie Paweł Moskalewicz. Witam Państwa bardzo serdecznie. Już za sekundę będziemy łączyli się z naszymi gośćmi. A o czym będziemy dzisiaj rozmawiać? Dzieje się, proszę Państwa, sporo. Dzieje się w krajowej polityce, dzieje się w polityce światowej, a przede wszystkim dzieje się w polskich szkołach. I to jest problem, który najbardziej dotyczy, myślę, Polaków. Miliony dzieci kończą w tej chwili szkołę, a na najbardziej, powiedziałbym, przegranej pozycji są ósmoklasiści. Właśnie w tym tygodniu wiem, o czym mówię, ponieważ moja córka właśnie kończy ósmą klasę. Zostały wystawione oceny na koniec roku, za nimi już egzamin ósmoklasisty. W tej chwili zaczyna się wielka batalia o przyjęcie do liceum. I tu rodzi się takie pytanie. Czy te dzieci tak naprawdę miały przez ostatni rok wielkie wakacje i mogły sobie spokojnie zajmować się swoimi sprawami, a gdzieś tam w tle stał włączony komputer, w którym coś opowiadał nauczyciel, którego nikt nie słuchał? Czy też przeciwnie, był to rok jakiejś przedziwnej traumy, kiedy nie spotykali się z kolegami, kiedy nie toczyło się normalne życie szkolne, kiedy z tym nauczycielem tak naprawdę nie było żadnego kontaktu, tylko był jakąś anonimową twarzą z telewizora. To jest pytanie, na które my się będziemy odpowiadali sobie długo, będziemy odpowiadali przez co najmniej kilka najbliższych lat. Zobaczymy, jak ten przedziwny, trudny rocznik poradzi sobie w liceum, jak mu pójdzie matura, czy dostaną się na studia. To wszystko pieśń przyszłości, ale jak opowiadają psycholodzy, między innymi bardzo ciekawy materiał jest w tej sprawie w najnowszym numerze dwutygodnika Forum, te dzieci na pewno psychologicznie oberwały. I jeśli nie widzimy tego w tej chwili, jeśli nie widzimy tego dzisiaj, to może wracać. Ponieważ to dla młodego człowieka, nastolatka w wieku 13, 14, 15 lat, sytuacja oderwania od rówieśników, kiedy w normalnych warunkach te dzieci spędzałyby kilka godzin w szkole, potem jeszcze spotykałyby się na podwórku, spotykałyby się na placu zabaw, spotykałyby się na spacerze, w kinie, bo ja wiem, w fast foodzie, a tego wszystkiego zostały pozbawione. Oczywiście momentami te ograniczenia były luzowane, co zresztą kończyło się kolejnymi wzrostami zakażeń. Niemniej na pewno psychicznie te dzieciaki oberwały. Jak można tą sprawę rozwiązać? Rozmawiać będziemy z moimi gośćmi. Pochylimy się także nad polską polityką. Z polską polityką też się nieco dzieje. Odbywają się rozmaite roszady w obozie rządzącym. Wygląda na to, że Jarosław Kaczyński opracował kolejny plan rozegrania Jarosława Gowina i w miarę skutecznego pozbycia się go z rządu. Czy jest możliwa nowa konfiguracja w tej sprawie? Będziemy też pytać naszych gości. Natomiast wracając jeszcze na chwilę do problemu szkół, to władza szykuje szkołom nowe, ciekawe rozwiązania. Czytamy chociażby na głównej stronie polityka.pl o tym, że przygotowywane są przepisy, wyobraźcie sobie Państwo, przepisy karne, które będą umożliwiały karanie nauczycieli. Teoretycznie wydaje się to rzecz oczywista, to znaczy jeżeli ktoś nie dopełni obowiązku, powinien ponieść odpowiedzialność, ale to może być potężny oręż PiSu w wojnie ideologicznej. A jeżeli jesteśmy już przy polityce.pl, to proszę Państwa, jest z nami nasz pierwszy gość, Łukasz Lipiński, doskonale Państwu znany z naszych rozmów, szef polityka.pl, zastępca redaktora naczelnego Polityki. Witam Cię, Łukaszu.
Dzień dobry, witam Cię, Pawle, witam Państwa.
Więc właśnie opowiadałem przed chwilą słuchaczom, zapewne też już słyszałeś, zapowiadałem materiał, który umieściliście na głównej stronie portalu polityka.pl. Powiedz, o co chodzi z tymi przepisami karnymi i w ogóle z tym pomysłem PiS na zdyscyplinowanie edukacji?
No, generalnie w tym całym pakiecie tej inicjatywy ideologicznej ministra Czarnka widać było, że jakby szkoły się temu nie poddają, zresztą rząd PiS jest od dawna skłócony ze środowiskiem nauczycielskim. Pamiętamy sprawę strajku nauczycieli, który został został de facto przez ten rząd przeczekany, czy częściowo też brutalnie stłumiony. Więc rzeczywiście jakby między PiS-em a nauczycielami generalnie no, relacje nie układają się za dobrze, też ze względu na te wszystkie deformy systemu edukacji, które mamy ze sobą. Minister Czarnek chce zainstalować nam nowe programy, chce zmieniać to, czego nauczyciele będą uczyć dzieci, no ale bez przekonania w jakiś sposób nauczycieli do tego, żeby tego nowego narodowo-katolickiego Polaka wychowywali, no ta cała reforma nie wyszłaby poza gmach ministerstwa. W związku z tym Przemysław Czarnek wymyślił, że najlepiej jest to zrobić przy pomocy postrachu. To znaczy wprowadzić niejasne przepisy karne, które będą groziły odpowiedzialnością nauczycielom, żeby nad ich działaniami po prostu wisiała taka aura niepewności, że jak ja się wychylę, jak coś zrobię nie tak, nie do końca wiadomo co nawet, ale na przykład wpuszczę jakichś edukatorów do szkoły albo nie daj Boże jakieś mniejszości seksualne, to będę miał, ja nie sądzę, żeby... Nawet nie chodzi tutaj o realne ryzyko jakiegoś wyroku, no ale to sama sprawa, że właśnie jakiś prokurator, będą mnie wzywać, będą mnie ciągać, to co ja będę się tutaj, prawda, narażał na takie ryzyko, tak? Czyli to jest próba zagrania trochę na strachu, a trochę na oportunizmie, no bo też no, jakby wiadomo, że też no, nie każdy chce się narażać. No taka to dosyć okropna gra.
Tak, i ja myślę, że tak jak przypuszczalnie pewnie nauczycieli z jakichś renomowanych szkół w dużych miastach zastraszyć trudniej, bo to są ludzie, którzy są w pewnym sensie na takim społecznym świeczniku. Tak myślę, zwłaszcza w małych miejscowościach, to może pójść bardzo szybko. Już zresztą tych przepisów karnych jeszcze nie ma. Mamy tylko ich zapowiedź. Natomiast już mamy sprawę z małopolskich Dobczyc, gdzie nauczyciele poszli z dziećmi wziąć udział w projekcie Tour de Konstytucja, który między innymi polega na tym, że właśnie edukatorzy, prawnicy, działacze jeżdżą od miejscowości do miejscowości, ustawiają się gdzieś pod sądem na rynku i tam z obywatelami rozmawiają o konstytucji. Wydawałoby się inicjatywa bardzo piękna, sympatyczna, fajna, kształcąca, obywatelska, no i jakby w sam raz dla młodzieży, żeby ta rozwijała swoje obywatelskie umiejętności, a już małopolska kurator, słynna Barbara Nowak, zapowiedziała represje wobec nauczycieli, którzy zaprowadzili dzieci na Tour de Konstytucja. Myślę, że to taki jest jakby jednorazowy wyskok znanej z prawicowego radykalizmu pani kurator oświaty, czy to jest zapowiedź pewnego walca, który rusza do szkoły?
Znaczy, no ja myślę, że rzeczywiście, no to jest to jakby szersza zapowiedź tego rodzaju praktyk i zresztą, no... To by tylko potwierdzało praktykę rządu PiS, którą widzimy w innych obszarach, tak? To znaczy, że ludzie są karani za rzeczy, które po prostu się władzy nie podobają, choć nie są żadnym naruszeniem prawa ani obyczaju. No, żeby za daleko nie sięgać, no, regularnie już dziesiątki teraz sędziów są ciągani na różnego rodzaju postępowania dyscyplinarne za to, że wydali wyrok zgodny z polskim prawem i z konstytucją. Znaczy to się nigdy w tym naszym ostatnim 30-leciu nie zdarzało, żeby pociągać sędziów do odpowiedzialności za to, że wyrokują. Nie było takich rzeczy. Tutaj jest też dosyć podobnie. Znaczy, oczywiście mieliśmy w różnych sprawach różnego rodzaju spory między kuratoriami, szkołami, grupami rodziców, no bo często różne sprawy rzeczywiście, no takie spory mogą budzić i nic z tym nie ma złego. Natomiast to, że wchodzi tutaj kuratorium i wciąga w to prokuraturę, no to już jest naprawdę, no pokazuje, że idziemy w stronę państwa no niezwykle represyjnego, żeby nie użyć tutaj gorszych słów i ja się obawiam, że to są swego rodzaju balony próbne, a potem minister Czarnek, jeśli się okaże, że poszło łatwo i że jakiś właśnie nauczycieli udało się zastraszyć, pójdzie dalej. Jeszcze kilka osób się dla przykładu surowo ukaże, No a potem będą liczyć na to, że inni nauczyciele, właśnie szczególnie, no też nie tylko w mniejszych ośrodkach, że po prostu inni nauczyciele grzecznie położą ręce na szwach i będą słuchać i wychowywać nowego czankowego Polaka.
Masz rację, że to nie tylko w małych ośrodkach, że wrócę do mojej córki ósmoklasistki, która chodzi do podstawówki w Warszawie. To jakby pewną zmianę nastawienia widzimy już od kilku lat pisowskich rządów. To znaczy, to są takie drobiazgi. Ja już wspominam, że dyrekcja dość nachalnie promuje mszę na początek, na koniec roku oraz jeszcze po drodze parę razy przy różnych okazjach. Oczywiście to uczestnictwo jeszcze nie jest obowiązkowe, ale nacisk jest dość wyraźny, że spotykamy się na mszy w naszym kościele, jak pisze pani dyrektor. Na WOS-ie dziewczynki dowiedziały się, że nie mogą przygotować projektu o prawach osób LGBT, bo to jakby nie pasuje do ogólnej wizji. Natomiast pani od historii bardzo surowo egzekwowała wykonanie pięknej prezentacji o żołnierzach wyklętych. Także to się składa w taki obrazek. Kiedy ty mówiłeś o tym, że są dyscyplinowani i ciągani sędziowie, to ja sobie przypomniałem kilka takich przykładów, kiedy próbowano wdrażać odpowiedzialność dyscyplinarną, nawet nie tylko za jakiś wyrok, który się władzy nie podobał, ale nawet za to, że sędziowie zakładali koszulki z napisem Konstytucja. No, sędziowie i prokuratorzy okazało się, że nie mogą, ponieważ otóż promowanie Konstytucji RP jest działaniem zaangażowanym politycznie i z punktu widzenia obecnej władzy niesłusznym. Podobnie tak, zresztą...
Brzydkie słowo na K teraz w języku polskim ma zupełnie inne znaczenie w ostatnich kilku latach.
Niestety tak jest. Ja też pamiętam przygody nauczycielek z jednego z warszawskich liceów, które miały kłopoty, gdy podczas czarnego protestu przyszły do pracy ubrane na czarno. I to nawet nie kłopoty ze strony własnego dyrektora, czy też dyrektorki, która się z nimi całkowicie solidaryzowała, ale właśnie ze strony kuratoriów, które od kilku lat coraz bardziej jakby ideologicznie wchodzą do szkół, a teraz dostaną do ręki nowe narzędzie, to znaczy możliwość natychmiastowego usunięcia dyrektora szkoły, co w zasadzie likwiduje wszelką jego autonomię i też moim zdaniem jest co najmniej trudne do wytłumaczenia w sytuacji, w której pracodawcą tego dyrektora jest samorząd, nie masz?
No oczywiście, tam jest więcej takich bardziej szczegółowych przepisów, już nie będę wchodził w niuanse, które jakby zwiększają rolę też kuratoriów przy wyborze nowych dyrektorów. No, ta władza, która się mieni, czy nazywa taką strasznie antykomunistyczną 30 lat po upadku komunizmu, bardzo często sięga po różnego rodzaju metody, które były stosowane przez tamte reżimy. Przypomnijmy sobie, że słowa kadry to wszystko, prawda, pochodzą od Włodzimierza Ilicza Lenina i tymi metodami postępowania ta władza się kieruje w kolejnych dziedzinach naszego życia. Znaczy, jeśli chcemy przejąć system sądownictwa, to po prostu wsadzamy tam tak zwanych swoich ludzi. I teraz to samo ma być powtórzone w szkolnictwie, tak? To znaczy, jeśli znajdą się jacyś niepokorni dyrektorzy, jacyś niepokorni nauczyciele, będziemy tam wsadzać tak zwanych swoich ludzi, niezależnie zupełnie od kryterium merytorycznego. Oczywiście nie ma znaczenia, że ci ludzie, tak jak to jest, możemy sobie obejrzeć chociażby w Krajowej Radzie Sądownictwa lub przy obsadzaniu etatów prezesów i wiceprezesów kluczowych sądów, tak jak są chociażby Sądu Okręgowego w Warszawie. No po prostu na posady wsadza się swoich ludzi, którzy mają lojalnie wypełniać polecenia, niezależnie właśnie od tego, czy oni są dobrymi specjalistami w swojej dziedzinie, w wypadku szkół, pedagogami, czy dyrektorami, menadżerami szkół. Obawiam się, że no skończy się znowu inwazją do szkolnictwa miernych, ale wiernych przedstawicieli systemu. Tak to niestety miałoby wyglądać.
To pogdybajmy chwilę, czemu to może służyć, ponieważ rzeczywiście minister Czarnek zachowuje się jak słoń w składzie porcelany, znaczy, bo można mieć różny plan, plan polityczny, plan ideologiczny, ale też można go na różne sposoby realizować. Mniej lub bardziej subtelnie, minister Czarnek i jego ludzie działają z subtelnością CETA. Ostatnio minister Czarnek właśnie a propos tego Tour de Konstytucja określił nauczycieli, którzy zaprowadzili dzieci na to spotkanie miarem drani. To zrobili, wykorzystanie tych biednych dzieci to było draństwo. To znaczy minister idzie na, powiedziałbym, bezpośrednie zwarcie z nauczycielami. Ja się zastanawiam, czy to jest po prostu jakaś osobista, ideologiczna krucjata Przemysława Czarnka, czy za tym jest jednak jakiś plan polityczny, jak myślisz?
No, pewien plan polityczny, jakby za tym, abstrahując już od jakby tej niezręczności tego Czarnka, no, on po prostu pewne rzeczy robi moim zdaniem, znaczy to akurat w przewrotny sposób dobrze, znaczy im bardziej on jest niezręczny, tym mniejsze jest prawdopodobieństwo, że uda mu się do tych szkół doprowadzić i używa przy tym no, różnych znowu rzeczy, które nam się kojarzą ze słusznie minioną epoką, w tym taką zamianą znaczeń różnych wyrazów, tak, taką orwellowską, znaczy jednak to słowo draństwo to raczej w drugą stronę tutaj należałoby kierować. Natomiast plan polityczny stojący generalnie za nominacją Czarnka jest taki. PiS zauważył, że Solidarna Polska dosyć mocno zaczęła harcować wśród wyborców prawicowych czy takich bardziej prawicowych, czy tego takiego hardkorowego elektoratu PiS-u, tych bardziej radykalnych, a może to będzie właściwe słowo, bardziej radykalnych wyborców. W związku z tym uznali, że oni potrzebują mieć takiego Ziobra, ale swojego. I Czarnek spełnia taką rolę, to znaczy to jest Ziobro, ale nasz. Nasz, czyli lojalne. I te kroki, jak wiemy, niestety na edukacji różni radykalni politycy lubią się lansować. Pamiętamy chociażby Romana Giertycha, chociaż wydaje się, że to, co robił Roman Giertych w porównaniu z Czarnkiem dzisiaj, to mimo wszystko małe piwo, no ale też to pokazuje, że sfera edukacji jest takim miejscem, w którym radykalni politycy lubią się lansować, lubią przepychać swoje pomysły i to właśnie tutaj zostanie wykorzystane, że w tej walce właśnie o nowego człowieka, o przewrócenie jakby naszej wiedzy i naszego spojrzenia na naszą przeszłość ma się wykuć też jakby nowa radykalna twarz PiS-u, która ma też w tych wewnętrznych rozgrywkach na prawicy pozwolić przejąć z powrotem tych wyborców, którym się spodobały te antyunijne wycieczki Ziobry i te opowieści o kolejnym zaostrzaniu kar, prawda? Więc będziemy mieli teraz...
Nie, bo ja zwróciłem uwagę, ponieważ wydawało się najpierw, jakby kiedy stawiałeś tą diagnozę, że to jest działanie obliczone na tu i teraz. To znaczy pokazujemy naszym wyborcom, że wcale nie jesteśmy tacy miętcy i jesteśmy równie radykalni jak Solidarna Polska i to jest właśnie nasz bulterier Czarnek, który pokazuje nasz radykalizm. Ale kiedy wspomniałeś o tym wykuwaniu nowego człowieka, to ja się zastanowiłem, czy to rzeczywiście nie ma tego drugiego dna. Czy jednak ktoś w PiS-ie nie usiadł i nie skalkulował, że jeżeli w tej chwili popracujemy nad nastolatkami w szkołach, to być może wychowamy sobie na za kilka lat wyborcę?
No tam oczywiście, że tam za takim myśleniem jest tego rodzaju kalkulacja, w sensie, że no jest myślenie o tym, że jak mamy narzędzie, jakie silne narzędzie, jakim jest edukacja do kształtowania młodych ludzi, no to spróbujmy ich ukształtować na swoją modłę. Chociaż szczerze mówiąc, nie chce mi się w to wierzyć. Obaj kończyliśmy szkoły w ostatniej fazie PRL-u. Te szkoły teoretycznie próbowały...
No nie ukształtowały.
Tak, próbowały nas kształtować w kierunku zgodnym z oczekiwaniami tamtejszej władzy. No i jakoś im się udało. Ktoś nawet gdzieś tam na Twitterze, niestety nie podam nazwiska, bo nie pamiętam, kto to napisał, ale przeczytałem takiego tweeta, że jeśli to skończy się jak w PRL-u, to możemy oczekiwać, że im bardziej Czarnek się będzie starał, tym to nowe pokolenie będzie bardziej lewicowe. Więc kto wie, może się okazać, że znowu Czarnek z tą swoją zręcznością i delikatnością wywoła taki odruch buntu w szkolnictwie, i to nie tylko po stronie nauczycieli, ale też młodzieży, że się skończy, że ta wajcha właśnie wykręci się, czy to wahadło przeleci na kompletnie drugą stronę i skutkiem będzie właśnie kształtowanie się tego światopoglądu młodych ludzi na kontrze do tej opresyjnej i okropnej szkoły, którą nam minister Czarnek szykuje.
To jest bardzo prawdopodobne, a ja podzielę się z Tobą i z Państwem taką anegdotą, jak mówiłeś o tej szkole końcówki PRL-u, która starała się bez większego powodzenia kształtować młodych ludzi, to ja przypominam sobie, że czasami sięgała do naprawdę makiawelicznych rozwiązań i sposobów. Otóż, proszę Państwa, w mojej podstawówce pojawiła się pewnego dnia nowa uczennica. Absolutnie śliczna, to znaczy po prostu wszyscy chłopcy w szkole po prostu jednego dnia po prostu padli i zakochali się w niej na zabój. I cóż zrobiła przebiegła dyrekcja? Otóż mianowała ją przewodniczącą Szkolnego Koła Towarzystwa Przyjaźni Polsko-Radzieckiej, gwałtownie, o kilkaset procent, zwiększając przyrost członków TPPR-u w szkole. Także są różne sposoby, natomiast minister Czarnek zaiste piękną dziewczyną nie jest. I zgadzam się tutaj z Łukaszem, że fajnie, że działa jak słoń w składzie porcelany, ponieważ to może szybko rzeczywiście to wahadło przesunąć w drugą stronę. Jeszcze na chwilę zostając przy szkole, to a propos Czarnka, on ma taki pomysł wprowadzenia nowego przedmiotu do szkoły, mianowicie takiej dodatkowej historii, jeszcze bardziej historii Polski. Ja się zastanawiam, o co może chodzić w tym pomyśle, ponieważ i tak nauczanie historii w Polsce jest maksymalnie sfokusowane na Polsce. To znaczy ten kurs jakby historii powszechnej jest okrojony do absolutnego minimum i w zasadzie może poza wielkimi odkryciami geograficznymi czy tego rodzaju wydarzeniami, to historia powszechna pojawia się wyłącznie w kontekście Polski, a oni chcą do tego dołożyć jeszcze bardziej polską historię. Czemu to może służyć? Pytamy Aleksandrę Pawlicką, którą serdecznie witamy i która dołączyła wreszcie pomimo kłopotów technicznych do naszej rozmowy. Bardzo cię, Olu, przepraszamy za niesprawność radiowego telefonu i bardzo cię witamy.
Dzień dobry wszystkim, witam również was. Znaczy chyba pora w ogóle się spotykać już w realu, naprawdę, to są takie symptomy. Tutaj technika się buntuje. Czemu służy? No to jest kolejny z pomysłów na przejęcie umysłów młodych ludzi i sączenia w te umysły własnej polityki historycznej. Czy ja nie wiem, czy trzeba dodatkowej lekcji historii, ponieważ moim zdaniem i tak ministerstwo by zmierzało do tego, żeby właśnie w ten sposób formować swoich przyszłych wyborców, przekazując im odpowiednią wersję historii. Być może chodzi o to, żeby tam było więcej tej historii współczesnej. Nie umiem, znaczy nie znam tego projektu i nie znam tego zamysłu, tylko słyszałam właśnie o tym, że ma być druga lekcja historii, to ma być historia Polski. Właściwie cały ten obraz, który mamy edukacji, to zawłaszczenie na różne sposoby wyższych uczelni, ten pomysł z kuratorami, zmiany listy lektur i ograniczenia wszelkich możliwych organizacji, które mogą wchodzić dziś do szkół i prowadzić zajęcia. Przejęcia takiej absolutnej władzy nad szkołami to jest zamysł właśnie tworzenia nowego społeczeństwa, odpowiednio wyedukowanego ideologicznie. I historia jest jednym z takich przedmiotów, które temu najlepiej służą.
Ja mam swoją hipotezę, jeśli mogę się tutaj wbić szybko. Po co jest ta dodatkowa historia Polski, jakby oderwanie historii Polski od historii powszechnej? Chodzi o to, że będziemy mieli teraz dwa kursy historii. Jeden to będzie historia naukowa, gdzie wciąż będą zachowane pozory. Znaczy będziemy się uczyli naukowej, to znaczy krytycznej analizy tego, co się zdarzyło. Tak? Czy będziemy mogli krytykować, prawda, że zły był prezydent Ameryki albo dobry prezydent Ameryki, tudzież cesarz rzymski i tak dalej. Natomiast historia Polski przestanie być omawiana w sposób naukowy. Nie, to będzie już wyłącznie historia propagandowa. Tutaj Polska będzie zawsze święta, zawsze niewinna, zawsze skrzywdzona i jakby zawsze będzie miała rację, prawda? To zawsze na nas napadali, my nigdy nic złego nie zrobiliśmy, to tylko inni nam. I o to po prostu chodzi, żeby historię Polski oderwać w ogóle od takiej krytycznej analizy, oderwać od możliwości mówienia o tym, że przecież w historii Polski również były i postaci świetlane i ostatni Łotrowie i były popełniane błędy i były chwile chwały. Nie, po prostu historia Polski to historia wiecznie niewinnej Polski, która była krzywdzona przez wszystkich dookoła.
No tak, tylko wiesz, taka właśnie wizja historii, która pokazuje Polskę jako ofiarę, której się należy zadośćuczynienie i wszyscy mają nas traktować szczególnie, bo jesteśmy tym Chrystusem narodów i cierpieliśmy za wszystkich, to właściwie się już dzieje, to znaczy nie trzeba wprowadzać dodatkowej lekcji.
Chodzi, żeby, no tak, ale to o to chodzi, żeby oderwać, rozumiesz? Bo
nie, tak, ja rozumiem, tak, znaczy w teorii
że na lekcji historii powszechnej to nie da się tak prowadzić kursu, że na jednej lekcji u tego samego nauczyciela jedna lekcja jest krytyczną analizą, a druga hagiografią. Nie, trzeba te przedmioty ze sobą rozdzielić. Osobno tylko u jednego będziemy się uczyli historii, a osobno hagiografii. No to
no dobrze, ale rozumiem, po to działa, że to będą też różni nauczyciele wtedy chyba do tego przygotowani.
Nie, no właśnie, ten sam. Chodzi o to, żeby to był osobny kurs, prawda? Kurs niepowiązany, żeby oderwać historię Polski od normalnych mechanizmów historii świata, żeby ta Polska płynęła po pustym oceanie niezależnie
od wszystkiego. Jak u Kusturicy w Undergroundzie odpływamy tą wyspą po prostu.
Dokładnie.
Jesteśmy bytem samym w sobie.
Mhm. Ale Undergroundu Kusturicy na pewno dzieciom nie będziemy pokazywać, bo ten film akurat uczy krytycznego myślenia. Moi drodzy, jeszcze jedna anegdota, którą chciałem się ze słuchaczami z wami podzielić. Otóż córka moja, przywoływana jako przykład, już po raz trzeci w czasie tej audycji, ale ostatni, obiecuję, ostatnio pisała klasówkę z najnowszej historii Polski i następnie pani omawiała z dziećmi klasówkę, a ponieważ jeszcze się to odbywało w końcówce zdalnego nauczania, to miałem okazję jednym uchem podsłuchać i otóż dzieci zostały na wstępie ochrzanione. Czytałam wasze prace. I jestem po prostu oburzona. Oburzona tym, jak lekceważycie moje zalecenia. Mówiłam wyraźnie, że macie korzystać wyłącznie z podręcznika. Podręcznik jest dla nas źródłem. Jedynym obowiązującym źródłem. A w niektórych pracach zauważyłam, że sięgaliście do innych źródeł. A ja mówiłam podręcznik. Tylko podręcznik. No i to chyba już pokazuje, że zanim jeszcze Czarnek wprowadził swoje instytucjonalne zmiany, to nauczyciele już się nastawili na ten wiatr, prawda, Olu?
No to jest, to o czym mówisz, to jest taka autocenzura, którą pewnie niektórzy w sobie mają i być może pod wpływem właśnie zmian politycznych, czy też wymogów, które już płyną i będą napływać, ona będzie tylko wzrastać. Natomiast no, trzeba pamiętać, nie wiem, co żeście do tej pory mówili, bo walczyłam z techniką, natomiast trzeba pamiętać, że Czarnek to jest człowiek, który wyszedł z takiego środowiska studenckiego klubu Wademekum, to jest taki klub inteligencji katolickiej, ale mocno neoendeckiej. I myślę, że to jego myślenie, tam zresztą jest ileś osób w rządzie, które pochodzą z tego samego źródła, na przykład pan minister Soboń. I to jest to myślenie, które on próbuje teraz narzucić całemu szkolnictwu. Od zerówki, może nie od zerówki, ale od powiedzmy trzeciej klasy szkoły podstawowej do uzyskania tytułu magistra i potem pewnie tytułów naukowych również, ponieważ tutaj też przecież był alarm o to, jak będą nominowani, kto będzie mógł otrzymywać granty i kto będzie mógł pracować na swój tytuł naukowy i w jakim trybie. Więc naprawdę przejęcie szkoły to jest przejęcie umysłów przyszłych pokoleń, bo nawet jeżeli ta władza się skończy, ona się kiedyś skończy, to ileś tych roczników zostanie wyczyszczonych w swojej edukacyjnej drodze i w poznaniu i właśnie w tym krytycznym myśleniu, to zostanie gdzieś ograniczone i to, że właśnie będziemy czytać tylko z podręcznika, a nie będziemy sięgać po inne źródła, to też jest sposób wychowywania młodych ludzi. I nie, tego, nie żeby potem, potem, żeby wiesz, szli do urny i nie zastanawiali się, co dany wybór i dana opcja polityczna będzie serwowała temu krajowi, tylko po prostu masz drogowskaz i jak z podręcznikiem idziesz i głosujesz.
Zanim się z nami połączyłaś, Łukasz postawił taką tezę, że owszem, że taki jest właśnie plan PiS-u, plan Czarnka, ale że on ma niewielkie szanse powodzenia. To znaczy, że młodzież jest ze swej natury przekorna i raczej ta próba ideologicznego zwalcowania szkoły zakończy się potężnym odbiciem wahadła w drugą stronę. Nie uważasz?
Tak się może wydarzyć pod warunkiem, że ta władza nie będzie rządziła kolejnych 10 lat. Bo jeżeli nastąpi przejęcie przez opozycję władzy, to się da oczywiście opanować i pamiętajmy, że ta próba była już podejmowana przy pierwszym rządzie PiS, wtedy mieliśmy ministra jak on się nazywał dzisiejszego, Giertycha, i on też próbował robić różne rzeczy, których pewnie dzisiaj woli nie pamiętać, że chciał robić w szkole, ale trwało to wtedy 2 lata i udało się to jakoś szybko nadrobić. Natomiast jeżeli to będzie trwało jeszcze 10 lat, to myślę, że tych roczników ileś wypuścimy. Czy młodzież jest? Oczywiście, młodzież zawsze kontestuje, tylko trzeba jej dać też taką przestrzeń do tego, żeby i nauczyć jej tego, żeby mogła się buntować wobec pewnych prawd i ideologii, które są im wsączane, a też pamiętajmy, że jest to dość, że młodzież dzisiaj jest dosyć wygodna i jak się rozmawia na przykład z wykładowcami akademickimi, to większość dosyć narzeka na swoich studentów mocno, mówiąc, że właśnie tej dyskusji i takiego podejścia krytycznego jest bardzo mało. Jest to raczej lawiranctwo, jest to raczej przeklejanie, jest to brak podstawowej wiedzy. Jeżeli to ma być jeszcze bardziej spacyfikowane przez szkołę, którą chce nam wprowadzić Czarnek, wprowadza pan Czarnek, to wydaje mi się, że tej woli zmiany i tego kontestowania może być zdecydowanie mniej.
To zamykając kwestię edukacji, Łukasz postawił w pewnym momencie taką tezę, że Czarnek jest takim pisowskim Ziobrem, to znaczy tą odpowiedzią na radykalizm Solidarnej Polski i jednocześnie, że ta Solidarna Polska zaczyna Kaczyńskiemu za bardzo harcować po prawej stronie, dlatego potrzebne są jakieś takie radykalne ruchy. Dlaczego o tym mówię? Ponieważ to harcowanie Solidarnej Polski na przykład wyjątkowo mizernie wypada w Rzeszowie. Już kiedyś rozmawialiśmy o wyborach na prezydenta Rzeszowa, one się wciąż nie odbyły, bo zostały opóźnione. Natomiast według ostatnich sondaży wygląda na to, że tam zdecydowanie prowadzi kandydat opozycji, wspólny kandydat opozycji, zanim jest kandydatka PiS-u, a dopiero gdzieś absolutnie w szarym ogonie egzotyczny kandydat Braun ze skrajnej prawicy oraz minister Warchoł z Solidarnej Polski, który miał, wydawałoby się, ogromny dopalacz na starcie w postaci namaszczenia przez ustępującego popularnego prezydenta Ferenca. Jak myślicie, czy to jest tak, że to jest kwestia po prostu osobowościowa, że rzeszowianie stawiają na Konrada Fijołka z opozycji, a Warchoł jest w ogonie? Czy też tak naprawdę nie taka straszna, nie taka silna ta Solidarna Polska, jak ją malują? Może Łukasz?
Znaczy, ja bym tutaj pamiętał o dwóch rzeczach. Pierwsza, że mimo wszystko wybory odbywają się w Rzeszowie. Rzeszów owszem jest stolicą Podkarpacia, ale jeśli chodzi o politykę, jest od tego Podkarpacia bardzo mocno oderwany i tam zarówno Lewica, której reprezentantem w pewnym sensie był prezydent Ferenc, jak i Platforma i inne partie opozycyjne dobrze sobie radziły, więc to też nie jest, sam Rzeszów jako miasto nie jest dla Solidarnej Polski najlepszym poligonem, to raz. Dwa, Solidarna Polska mimo wszystko gra w zupełnie innej lidze niż PiS. No, Solidarna Polska to jest ugrupowanie, które jeśli wystartowałoby same w wyborach, mogłoby liczyć według różnych sondaży od 1 do 4 mniej więcej procent, to znowu z jednej strony no, nie daje im pewności, że weszliby do parlamentu, mogliby zawalczyć o ten 5% próg, ale nie wiadomo, czy go przekroczyli. Natomiast samo to kilka procent, które ich samodzielny start oznaczałby stratę dla PiS-u, no to jest dla tego PiS-u pewnego rodzaju zagrożenie, więc Solidarna Polska nie gra teraz w lidze, przejmiemy rząd dusz na całej prawicy, to my będziemy tym większym partnerem, a PiS będzie mniejszy. Oni walczą o to, żeby być samodzielnym podmiotem na poziomie kilku procent. I z tego punktu widzenia, jak się weźmie pod uwagę te dwa założenia, to ta pozycja pana ministra Warchoła w ogóle nie dziwi. To też pokazuje, że no ludzie, wbrew temu, co się niektórym politykom wydaje, nie są głupi i że na te wszystkie sztuczki typu damy pieniądze na szpital z Funduszu Sprawiedliwości, bo w szpitalach leczą się ofiary przestępstw, to mnie strasznie rozbawiło, no nie dają się łapać, nie dają.
Aleksandra Pawlicka?
Znaczy absolutnie zgadzam się tutaj z Łukaszem, że Rzeszów jest taką wyspą, która się wyróżnia i jest trochę inna wyspą na Podkarpaciu, więc tam trochę inaczej przebiegają te wybory i to nie jest tak, że tak jak na Podkarpaciu PiS ma, czy prawica w ogóle ma bardzo silną pozycję, to tak samo jest w Rzeszowie. Natomiast wydaje mi się, że są dwie rzeczy, które są istotne w tych wyborach. Znaczy po pierwsze to one pokazują, że jednak pęknięcie w tym betonie Zjednoczonej Prawicy jest możliwe, bo o ile Gowin kruszy się już od dawna i próbuje na różne sposoby tą swoją niezależność demonstrować, oczywiście z marnym skutkiem, bo zawsze potem wraca i z bólem, albo nie podoba mu się głosowanie, ale głosuje tak jak chce prezes. Natomiast Ziobro z wyjątkiem Funduszu Odbudowy tutaj dosyć przylegle działa z PiS-em i to jest taka dosyć silna więź i myślę, że zarówno Gowin, jak i Ziobro do tej pory mieli świadomość tego, że ich samodzielny start jest bardzo ryzykowny, więc i przekroczenie progu wyborczego jest bardzo ryzykowne. Czy mogą, czy Ziobro tutaj może ugrać coś i Solidarna Polska i zbudować swoją siłę? Nie wiem, natomiast może swoją siłę zbudować opozycja i ja nie jestem zwolenniczką jednej wielkiej listy antypisowskiej w wyborach parlamentarnych, natomiast jestem zwolennikiem tego, by w wyborach parlamentarnych partie opozycyjne mogły się ze sobą dogadać i nie prowadziły podjazdowej wojny wobec siebie, tylko mając własne listy prowadziły wspólną kampanię. I kampania w Rzeszowie i wybory w Rzeszowie, jeśli dadzą zwycięstwo kandydatowi opozycyjnemu, pokazują, że to jest realne. I to jest też taka emocjonalnie ważne zwycięstwo, by pokazywałoby, że jest ten moment odbicia, ta trampolina, że gdzieś jednak możemy wygrać, że to nie jest tak, że ta prawica jest teflonowa i nie można nic tutaj zrobić, nie można nic ugrać, trzeba czekać, aż się wypali. Otóż nie, znaczy w momencie, kiedy oni są naprawdę w wielkiej ofensywie i próbują przejąć kraj na różnych poziomach, to tutaj proszę bardzo, samorządowo możemy odbijać.
No to przyjrzyjmy się tej prawicy. Aleksandra Pawlicka wywołała nazwisko Jarosława Gowina. Wygląda na to, że coraz mniej tego Gowina, że Jarosław Kaczyński ostatecznie zdenerwował się i zmęczył jego fochami, jego nielojalnością i podjął kolejną próbę rozbicia porozumienia, czyli partii Jarosława Gowina. Wygląda na tę próbę tym razem prawdopodobnie udaną. To znaczy Adam Bielan montuje partię republikańską, która miałaby zastąpić być może w Zjednoczonej Prawicy, w koalicji partię Gowina, albo przynajmniej uzupełnić kompletnie Jarosława Gowina, marginalizując. Łukasz Lipiński, jak myślisz, czy to jest już rzeczywisty koniec Gowina?
To jest dobre pytanie, bo koniec Gowina był ogłaszany wielokrotnie i do tej pory Jarosław Gowin bardzo zręcznie manipulował na tym jakby przecięciu dwóch głównych sił politycznych w Polsce, tak? Znaczy on potrafił tak lawirować na tej zmianie wiatru, że de facto, to strasznie ciekawe, był politykiem, który z jednej strony dysponował realnym poparciem społecznym na prawie zerowym poziomie, natomiast nieproporcjonalnie dużym wpływem na wydarzenia polityczne. I to zarówno jak był w Platformie, jak i potem w Zjednoczonej Prawicy. Więc ja bym tego Gowina jeszcze do grobu nie kładł, zwłaszcza politycznego, zwłaszcza, że no, w tym parlamencie, jeśli doszłoby rzeczywiście do kruszenia się tej Zjednoczonej Prawicy, to on mógłby jeszcze cały czas odegrać dosyć dużą rolę i jeszcze się politycznie próbować na tym zbudować. Natomiast fakt jest rzeczywiście taki, że ja sobie nie wyobrażam, żeby Gowin i ludzie przez niego wspierani, bądź też ludzie, z którymi on będzie związany, znalazł się na listach wyborczych Zjednoczonej Prawicy w nadchodzących wyborach. Myślę, że tutaj już mleko się wylało, że tego pęknięcia, chyba to Wojciech Szacki chyba napisał, że tego pęknięcia już się nie da skleić. Więc teraz Gowin stoi przed takim wyzwaniem, jak zbudować się na przyszłość. Stąd też z jednej strony ludzie związani z Bielanem opowiadają o tej nowej partii, a z drugiej strony są te wszystkie pomysły budowania jakiejś inicjatywy o charakterze centroprawicowym z udziałem czy PSL-u, czy też jeszcze jakichś innych mniejszych podmiotów. Ja w każdym razie Jarosława Gowina w wyborach na listach Zjednoczonej Prawicy czy na listach PiS już sobie nie wyobrażam.
Aleksandra Pawlicka, czy Gowin ma jeszcze z czego budować?
Znaczy on oczywiście ma na razie tę pozycję, którą ma i cała teraz jego mądrość polityczna, która ma prowadzić do tego, że zachowa swoje miejsce w polityce także po kolejnym rozdaniu wyborczym, polega na tym, na którą łajbę przeskoczy i z tego statku Zjednoczonej Prawicy. Dlatego, że w tej formule, tak jak mówił zresztą Łukasz, w tej formule, jakiej jest dotychczas, to dalej nie popłynie. Jest w ogóle jakieś ciekawe zjawisko, które teraz się odbywa, bo tak z jednej strony gdzieś kończy się pomysł porozumienia Gowina, z drugiej strony jest podpisanie aktu nowego współdziałania PiS-u z Kukizem. Kukiz też jakby kończy się, tak? Znaczy kolejna formacja, kolejna nadzieja, która była wielka na polskiej scenie politycznej 6 lat temu, kończy się. Koniec ostatecznie ogłosił Biedroń, więc ta drobnica znowu się rozchodzi i powstaje trochę nowy układ sił. I on pewnie będzie dojrzewał jeszcze przez najbliższe miesiące i w kolejnych wyborach myślę, że będziemy mieć trochę inne listy wyborcze niż dotychczas mieliśmy, znaczy z innymi nazwami, aczkolwiek nazwiska pozostaną te same.
To jeszcze w takim razie na koniec naszego spotkania ostatnie gdybanie o miejscu ważnego polityka w polityce polskiej. Po raz kolejny pojawiły się informacje o tym, że Donald Tusk miałby wrócić do polskiej polityki. Czy wydaje wam się to informacja prawdopodobna, a jeśli tak, to jaką rolę Donald Tusk mógłby zająć? Łukasz Lipiński.
Ja myślę, że kluczowe jest pytanie właśnie o tą rolę. Znaczy, Donald Tusk już po raz kolejny stworzył podstawy do spekulacji na temat swojego powrotu do polityki. No jest to polityk niesłychanie utalentowany. Jest też polityk, który pod wieloma względami przerasta o głowę całą polską scenę polityczną, w sensie chociażby kontaktów międzynarodowych, swojej takiej pozycji, doświadczenia, to tutaj nikt jakby nie ma porównania, natomiast w kraju jego pozycja znacząco osłabła. Znaczy, to jest polityk, który szczególnie w tym młodszym pokoleniu nie budzi specjalnie żadnych emocji. W związku z tym jego powrót, wbrew pozorom, byłby powrotem bardzo trudnym. Też on nie do końca ma dokąd wracać, bo paradoksalnie obecni liderzy opozycji bardzo niechętnie posuną się i zrobią mu miejsce. A do takiego powrotu jest potrzebna jakieś zasoby, jakaś infrastruktura, więc ten jego powrót w dużym stopniu odbywałby się też wbrew wbrew pozostałym liderom opozycji. Więc to jest taka dosyć sytuacja, powiedziałbym, skomplikowana i trudna. I ja na dzień dzisiejszy, szczerze mówiąc, nie wyobrażam sobie Donalda Tuska wracającego w jakiejś takiej bardzo bezpośredniej, operacyjnej roli przywódcy jakiejś partii, czy kogoś w tym rodzaju. Myślę, że ten powrót musiałby albo następować bardzo stopniowo, albo wiązać się z ogłoszeniem jakiejś nowej inicjatywy politycznej. Także z jednej strony, żeby to podsumować, jakby doceniam jakby format Tuska jako polityka, z drugiej strony cały czas nie stworzyły się, czy do tej pory nie pojawiły się warunki polityczne, które by na ten jego powrót i na wykorzystanie tego potencjału pozwalały, co zresztą też jest swego rodzaju krótkowzrocznością obecnych przywódców opozycji i elementem dłużej trwającego w polskiej polityce problemu, to znaczy, że my z tymi byłymi przywódcami nie umiemy postępować w partiach, bardzo często oni są odstawiali kompletnie na boczny tor, stąd przychodzą im do głowy różne pomysły, chociażby jak Grzegorzowi Schetynie, więc krótko mówiąc, ten powrót to nie jest taka prosta sprawa, jakby się wydawało.
I ostatnie zdanie, Aleksandra Pawlicka, może Tusk na prezydenta?
No miał szansę w poprzednich wyborach i nie skorzystał z niej, także wydaje mi się, że każde kolejne rozdanie jest dla niego trudniejsze do tego, żeby przekonać tę większość, a właściwie startować z pozycji pewności, że się wygra, bo Tusk startując na jakiekolwiek stanowisko dużo ryzykuje, znaczy ryzykuje cały swój dotychczasowy dorobek, a jest to dorobek wybitny, jeśli chodzi, w ogóle wybitny, natomiast jeżeli chodzi o polskie podwórko szczególnie, bo mało jest takich polityków, którzy mają taki dorobek jak on, więc musiałby wszystko to zaryzykować, ponieważ gdyby przegrał, no to jednocześnie w tej swojej historii ma na końcu przegraną. Natomiast kiedy on ostatnio powiedział, że nie pozwoli, by Platforma przeszła do historii, czym właśnie otworzył tę całą furtkę spekulacyjną, czy wraca, czy nie wraca, to ja sobie pomyślałam, no okej, super, tylko czy pan, panie Donaldzie Tusku, sam chciałby przejść do historii, to znaczy chciałby właśnie podjąć to wielkie wyzwanie i to wielkie ryzyko jeszcze raz sprawdzenia się, czy jest dla niego miejsce, czyli po prostu podjęcia walki wyborczej.
I zostawiamy Państwa z tym pytaniem. Bardzo Wam dziękuję za te komentarze. Gośćmi Halo Radia byli Aleksandra Pawlicka z Newsweeka i Łukasz Lipiński z Polityki. Ja się nazywam Paweł Moskalewicz. Do usłyszenia.
Wspieraj niezależne Halo Radio, które mówi wszystko. www.halo.radio/SOS. Dziękujemy.